Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj chciałabym zacząć nową serię, która pewnie co jakiś czas pojawi się na kanale, a która w pewnym sensie jest mi bardzo bliska. I właściwie nie powinno Was to dziwić, bo na kanale prawie na samym początku, więc to już bardzo dawno temu, pojawił się odcinek pod tytułem Catfish. I właściwie z tym będzie powiązana ta seria, bo chciałabym Wam przedstawić niebezpieczeństwa, jakie czekają na nas w sieci, a zwłaszcza gdy zbytnio ufamy osobie, która siedzi po drugiej stronie. Bo niestety żyjemy w takich czasach, gdy stworzenie fałszywego profilu, pozyskanie zdjęć drugiej osoby jest tak łatwe, że i tworzenie fałszywych profili jest zbyt proste. A zatem chciałabym, żeby ta seria była taka ku przestrodze, żebyście zawsze mieli w pamięci, że nigdy nie mamy pewności, kto siedzi po drugiej stronie. Jeszcze zanim przejdę do właściwej historii, to chciałam Wam oczywiście podziękować za Wasze wsparcie, za Wasze zaangażowanie. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną na żywo w trakcie wywiadu na kanale Strefa Mroku oraz dziękuję za pomoc przy dzisiejszym odcinku Sebastianowi. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Przenosimy się do Topeki w Kansas i 2007 roku. To właśnie wtedy zmienia się cały świat Shelly Hachmeister. W tym czasie mieszka jeszcze ze swoim mężem i 33-letnim synem Jasonem. Właściwie ze swoim synem są bardzo blisko, a mężczyzna niedawno się do niej sprowadził, bo miał mały wypadek i uznali, że tak będzie wygodniej. Oboje uwielbiają malować i robią to całe dnie. Jej mąż Bill dużo pracuje, więc obecność syna jest dla niej miłą odmianą. Ale w 2007 roku, po 33 latach małżeństwa, jej mąż decyduje się wyprowadzić i rozwieść. W wywiadzie wspomni później, że dla niego było to tylko małżeństwo na papierze, z obowiązku, a nie z miłości. Shelly oczywiście zawalił się cały świat. Nie mogła uwierzyć, że to się wydarzyło. Myślała, że się razem zestarzeją, że razem będą wychowywać wnuki, ale wszystko się zmieniło. Również dla Jasona było to zaskakujące. Od razu wziął stronę mamy i krzyczał na ojca, powiedział, że nie jest już jego ojcem, był na niego wściekły, a ich relacje bardzo się osłabiły. I to tak naprawdę był początek tych wszystkich zdarzeń, które potem miały miejsce. Shelly urodziła się 17 kwietnia 1953 roku w Teksasie w Hereford. Ukończyła Ulysses High School w 1971 roku, a później uzyskała tytuł licencjata. W tym czasie spotykała się z Billem Hachmeisterem i zdarzyła im się wpadka. Shelly miała wtedy 19 lat, a Bill postanowił stanąć na wysokości zadania i oświadczył się kobiecie. To właśnie wtedy na świat przyszedł Jason. A parę lat później para doczeka się jeszcze drugiego syna, Arona. Od razu Wam wspomnę jaką taką ciekawostkę, że później Aaron zostanie policjantem. Początkowo rodzina mieszkała w Hill City w Kansas, a potem przeprowadziła się do Topeki w 1999 roku. Następnie Shelly zatrudniła się w St. Francis Health Center i przez wiele lat pracowała jako technik informacji o zdrowiu w Departamencie Rejestru Nowotworów. Shelly miała też dwie siostry, jedną starszą, drugą młodszą. Właściwie miała z nimi całkiem dobry kontakt, spotykały się raz na jakiś czas i po rozwodzie bardzo ją wspierały. Kobieta była bardzo aktywna, udzielała się m.in. w chórze kościelnym, lubiła malować, bardzo lubiła gotować. Była też towarzyska, często brała udział w spotkaniach rodzinnych. Bardzo lubiła przejażdżki motocyklowe, a w wolnych chwilach robiła zdjęcia, malowała, zajmowała się ceramiką, biżuterią. I uwielbiała spacery ze swoim psem Harleyem. I tak od rozwodu minęły jej kolejne 4 lata, aż w 2011 roku postanowiła, że czas coś zmienić. Przez cały ten czas mieszkała ze swoim synem Jasonem. I pewnie to sprawiało, że trochę łatwiej jej było przeżyć te ostatnie lata, ale uznała, że to już najwyższy czas, żeby zacząć się z kimś spotykać. Doskwierała jej po prostu samotność. Nie do końca radziła sobie z byciem bez męża, właściwie przyzwyczaiła się do tego, że określa siebie jako żonę. Pewnego dnia też powiedziała swojej siostrze, że nawet nie wie już kim jest. Jednak w końcu postanowiła ruszyć. i poprosiła swoją starszą siostrę o pomoc, Rondę, która właśnie swojego drugiego męża poznała przez internet, a dokładniej przez portal randkowy, i do dziś byli bardzo szczęśliwym małżeństwem. Dla Shelly był to zupełnie nowy świat. Nie wiedziała, jak się w nim poruszać, co powinna tam o sobie napisać. Śmiała się nawet do siostry, że co ma wpisać, że rozwódka z Kansas, spędzająca zbyt dużo czasu z psem i lubiąca sernik. Miała wtedy 58 lat i to była jej pierwsza taka przygoda z internetem. Ale potem, jak założyła swój profil na jednym z portali randkowych, jakoś wsiąkła w ten świat i dosyć szybko zaczęła się w nim odnajdywać. Zwłaszcza, że poznała kogoś, kto zwrócił jej uwagę. W tym czasie jej siostra wyraziła zaniepokojenie tym, że Shelly jest zbyt łatwowierna i wierzy we wszystko, co widzi w tym internecie. Nie bierze pod uwagę tego, że ktoś może ją oszukać, że nie wszyscy mówią prawdę właśnie. I martwiła się, że jej siostra może stać się ofiarą takiego catfisha. Mniej więcej po 3 miesiącach od założenia konta na portalu randkowym, Shelly poznała kogoś, z kim zaczęła namiętnie pisać. Była to jej taka pierwsza poważniejsza znajomość online. Mężczyzna nazywał się Will Johnstrom i był zainteresowany dojrzałymi kobietami, jak to określał. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że był 15 lat młodszy od Shelly, a także bardzo dobrze zbudowany i przystojny. A jego jedynym minusem było to, że mieszkał na Florydzie. Z tego, co pokazuje mi Google Maps, to mniej więcej odległość między tymi dwoma stanami to jakieś 22 godziny samochodem, więc do spotkania pewnie tak szybko by nie doszło. Mimo tego Shelly się tym nie przejmowała, była podekscytowana, że taki mężczyzna zwrócił na nią uwagę. Nie brała pod uwagę tego, że mógłby ją oszukiwać. Wierzyła we wszystko, co jej pisał. W międzyczasie odwiedził ją jej młodszy syn Aaron, ten, który był policjantem. W tym czasie miał 32 lata i starał się ją oczywiście odwiedzać regularnie. Ogólnie był bardzo zadowolony, że jego mama postanowiła zacząć spotykać się z mężczyznami i jakoś ruszyć, ale martwiło go to, że jest zbyt ufna, że to w końcu internetowe randki, a tam wiadomo, każdy może napisać, co by chciał. Zwłaszcza jak zobaczył profil Willa, to miał w głowie takie światełko ostrzegawcze. Ale jedyne, na co zwrócił uwagę swojej mamie, to była kwestia ustawień prywatności, bo po prostu każdy mógł oglądać jej profil, nie było tam żadnych zabezpieczeń. A przy okazji też było to dla niego istotne, gdyż sam jako policjant edukował innych w zakresie bezpieczeństwa w sieci, więc postanowił mniej więcej wytłumaczyć swojej mamie, jak powinna zadbać o to bezpieczeństwo. Początkowo rozmowa Shelly z Willem była całkiem normalna. Para rozmawiała o sobie, poznawała się, wymieniali różne spostrzeżenia, jak to bywa przeważnie na początku takiej znajomości internetowej. Ale pewnego dnia Will postanowił poprosić ją o wysłanie jakiegoś sexy zdjęcia. I Shelly nie do końca była pewna, czy chce to robić. Nie miała też tego typu kontaktów poza małżeństwem, czyli od ponad 30 lat. Ale Will ciągle naciskał i naciskał, aż Shelly postanowiła, że zrobi to. Poprosił ją o zdjęcie z dekoltem i takie też mu w końcu wysłała. Wynikało to też z tego, że w tym czasie wokół siebie widziała wszędzie zakochane pary, doskwierała jej samotność i nie chciała rezygnować ze znajomości z Willem. Jednak potem, jak wysłała mu takie zdjęcie, Will postanowił brnąć dalej i wyjawił jej swoje zainteresowania. Okazało się, że bardzo interesuje go masochizm, dominacja, sadyzm, czyli BDSM. Ale to w tym momencie dla kobiety było zdecydowanie za dużo i powiedziała, że nie jestem zainteresowana, choć wahała się, co zrobić, bo nie chciała stracić Willa. Dla Shelly to było bardzo szokujące. Przedtem nie miała do czynienia z taką tematyką. Nie chciała się bawić żadną dominę ani osobę uległą. Nie czuła się z tym komfortowo. Ale było to dla niej trudne, bo też nie chciała kończyć tej znajomości. Zasugerowała więc, żeby działali krok po kroczku. Choć cały czas tak się zabezpieczała, że może ja jestem dla ciebie zbyt nieśmiała, może powinieneś poznać kogoś innego. Ale Will cały czas wolał z nią rozmawiać i może przygotować ją właśnie na taką tematykę, na otwartość w tym zakresie. W tym czasie Jason, który cały czas z nią mieszkał, zaczynał coraz bardziej martwić się o jej relacje z tym mężczyzną. Rozmawiał też ze swoim bratem Aaronem o tym, że martwi się, iż mama nawet w nocy rozmawia online i to o takich późnych godzinach. A według Aarona Jason chyba bał się po prostu tego, że gdy mama kogoś pozna, to albo on się będzie musiał wyprowadzić, albo ona się wyprowadzi i w efekcie zostanie sam. Choć Sheila próbowała się przełamać w tematyce BDSM, to jednak w końcu postanowiła zacząć się rozmawiać z kimś innym. Napisał do niej mężczyzna o nicku Hey Hawker z Kansas, który był w jej wieku, był zwykłym księgowym, miłośnikiem psów, więc wydawało się, że jest to idealny kandydat dla niej. Mężczyzna miał na imię Matt, ich rozmowy przebiegały na tyle pomyślnie, że wkrótce padła propozycja spotkania. Sheila w zasadzie już się na nie zgodziła, ale nie doszło tak szybko do skutku, bo w międzyczasie postanowił pomęczyć ją trochę Will. Mężczyzna nie odpuszczał i cały czas na nią naciskał, a kobieta zdecydowanie miała do niego słabość. W pewnym momencie Will zaproponował, aby spotkali się na kamerkach. Kobieta się wahała, ale w końcu uznała, że chciałaby go zobaczyć. I połączyli się, tylko że obraz Willa był jakiś rozmazany, aż w końcu go przerwało i mężczyzna stwierdził, że ma zepsutą kamerkę. Więc ostatecznie swój obraz nadawała tylko Sheila. Will postanowił jednak nie poprzestawać na samym obrazie i namówił ją, aby kobieta się rozebrała, a ona to zrobiła. W czasie, gdy znajomość Willa i Sheila kwitła, do kobiety wpadły jej siostry. Oczywiście Sheila od razu się pochwaliła swoją nową znajomością, pokazała siostrom profil mężczyzny, ale obie patrzyły z taką niepewnością, były pełne obaw, bo dla nich ten mężczyzna był zbyt idealny. I jak to wspomniała jedna z nich, wydawało się, że jest to nieprawdopodobne, że taki mężczyzna zainteresowałby się takimi zwykłymi, przeciętnymi kobietami jak one z Kansas. Obie były pełne obaw, że Will nie istnieje i że są to fałszywe zdjęcia, ale Sheila nie chciała tego słuchać. Wiedziała swoje. Jednak nie powiedziała wszystkiego swoim siostrom o tej znajomości. Zdecydowanie ukryła tę mroczniejszą stronę Willa, czyli m.in. jego zainteresowanie BDS-em. Dosyć szybko też opowiedziała mężczyźnie, że jej siostry nie akceptują tej znajomości, na co on jej odpowiedział, że nie ma co się dziwić, bo jest to bardzo alternatywna znajomość. I wydawało się, że faktycznie żyją w takim swoim świecie, bo właściwie pisali non-stop do bardzo późnych godzin. Nie przeszkadzało im w tym nawet to, że u Sheila gościły siostry. I często zdarzało się, że przyłapywały ją o 3-4 nad ranem, nadal siedzącą przy komputerze i rozmawiającą z Willem. To tylko sprawiało, że rodzina kobiety coraz bardziej się o nią martwiła, ale ona nie dawała sobie przemówić do rozsądku, wiedziała lepiej i po prostu chciała być z nim non-stop w kontakcie. W końcu, po 4 miesiącach, od momentu, gdy się poznali, Will zaproponował spotkanie na żywo, ale do niego nigdy nie doszło. 10 września 2011 roku, około 16, Jason wrócił do domu i zobaczył ślady krwi na podłodze, a następnie ujrzał swoją matkę leżącą na ziemi. Od razu zadzwonił na pogotowie i powiedział, że jego matka chyba nie oddycha. Na miejscu bardzo szybko zjawiła się policja, odgrodzili teren żółtymi taśmami i zaczęli oględziny miejsca zbrodni. Około 18 na miejsce przyjechał także Bill, były mąż Sheila, ale początkowo nie uzyskał żadnej informacji, co się wydarzyło. Obstawiam, że ktoś z sąsiadów mu powiedział, że coś się dzieje w jego domu, więc postanowił jak najszybciej pojechać. W tym czasie Aaron, czyli ten policjant, jeszcze nie wiedział o tej historii, a Jason został zabrany na komisariat, aby opowiedzieć, co się wydarzyło. Bill był tak zszokowany, że Sheila się coś stało, że nawet gdy dzwonił jego telefon, to tego nie zauważył, aż policjant musiał zwrócić mu uwagę. W międzyczasie do Aarona zadzwonił detektyw i powiedział mu, co się wydarzyło. Nie za bardzo wiedział, jak ma mu to przekazać, ale w końcu powiedział wprost, że jego matka została zamordowana, a dokładniej uduszona. Aaron powiedział później, że gdy się o tym dowiedział, to jakby coś w nim umarło. Spełniły się jego najgorsze obawy. W końcu od razu pomyślał, że te rozmowy w internecie przyniosły jakieś nieszczęście. Tak jak już wspomniałam, w tym czasie Jason został zabrany na komisariat, tam został przesłuchany w charakterze świadka i detektyw go wypytał, co się stało, jak odkrył ciało matki, czy czegoś dotykał, no i gdzie był w tym czasie. Jason wspomniał o tym, że jego mama w ostatnim czasie rozmawiała z kimś przez internet, więc detektyw wypytał, czy wie, kim był ten człowiek, czy pochodził z ich miasta. Oprócz tego jeszcze opowiedział, że tego dnia po prostu wyszedł rano przez garaż, nie rozmawiał z mamą, ale krzyknął, że wychodzi i wrócił parę godzin później. W tym czasie policjanci pracowali w domu Hachmeisterów i zabezpieczali wszelkiego rodzaju ślady. Sheila leżała twarzą w dół na podłodze w kałuży krwi, co potwierdzili pierwsi policjanci, którzy przybyli na miejsce zbrodni. Oprócz tego odkryto 3 krwawe ślady stóp w domu, ale bez żadnych innych śladów krwi w pobliżu. Nie było też śladów włamania, dom nie został splądrowany i nie było żadnych wyraźnych oznak rabunku. Oprócz tego, że Sheila leżała w kałuży krwi i były te 3 ślady stóp, to znaleziono jeszcze plamy krwi na dywanie. W domu też był obecny pies, który był zamknięty w jednym z pomieszczeń i oddzielony taką specjalną ścianką. Upewniono się także, że okna były zabezpieczone. Wstępnie oceniono, że Sheila przed śmiercią została rozebrana, następnie była bita, a na koniec uduszona. Na szyi miała sznur. Krew była na całym jej ciele. Późniejsza sekcja wykaże, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. Miała uszkodzoną krtań, co wskazywało na to, że ktoś użył naprawdę dużo siły. Ale jej tchawica nie została uszkodzona, więc ewentualnie mogłaby jeszcze oddychać. Tak naprawdę przyczyną śmierci było to, że krew dostała się do mózgu pod niskim ciśnieniem i jej szyja się zapadła, co właśnie spowodowało, że ta krew się gromadziła w mózgu. I to, że znajdowała się tam ta krew, sprawiło, że nie było odpowiedniej ilości tlenu, a to doprowadziło do śmierci kobiety. Na jej gałkach ocznych były też wybroczyny, co ostatecznie potwierdziło uduszenie. Po zabezpieczeniu podstawowych śladów widocznych gołym okiem postanowiono sprawdzić, czy przypadkiem morderca nie zacierał jakichś śladów i w tym celu wykorzystano luminol. Okazało się, że faktycznie były takie ślady, znaleziono je m.in. w łazience wokół umywalki i mogło to wskazywać na to, że ktoś miał na sobie krew i próbował ją potem siebie zmyć. Wytarte plamy krwi znaleziono również na szklanych przesuwanych drzwiach między kuchnią a ogrodem. Odkryto je także na ścianie przy schodach, które prowadziły do piwnicy i pod biurkiem komputera w piwnicy. Te wszystkie plamy pasowały do krwi Sheila. Jeżeli chodzi o te plamy 3 odcisków, o których wam wspomniałam, to jeden z detektywów zaczął później je podważać. Jego zdaniem były zdecydowanie zainscenizowane, ponieważ w pobliżu nie było żadnych innych śladów krwi. Wyglądało to tak, jakby ktoś po prostu chciał ich zmylić. Do tego zostały użyte buty o rozmiar mniejsze, niż później się okazało, że nosił morderca. Wywiad z Jasonem na komisariacie został oczywiście zarejestrowany. Oczywiście w tym czasie mężczyzna nie był podejrzany, ale była to standardowa procedura. Oprócz tego, że detektyw zapytał o tym, co ostatnio działo się w życiu Sheila, to jeszcze zapytał, czy w domu znajdowało się coś wartościowego. I wtedy Jason wspomniał o biżuterii swojej mamy i $6000 w gotówce, które miały należeć do niego. Jason wspomniał także o swoim komputerze i posągu Buddy. Późniejsze przeszukanie domu ujawniło, że brakowało tylko tych przedmiotów, czyli właśnie jego komputera i tego posągu. Tych przedmiotów nie udało się potem już nigdy znaleźć. Gdy w końcu detektyw zakończył przesłuchanie z Jasonem, pozwolono, aby do pokoju wszedł jego ojciec Bill, a kamera dalej pozostała włączona. Bill zapytał swojego syna, co się wydarzyło, ale Jason był tak rozbity, był bardzo emocjonalny, płakał i poprosił, aby tata go przytulił. Więc Bill to zrobił i powiedział, że go kocha. Mówił, że jest w szoku i nie potrafi na razie opowiedzieć tej historii. Natomiast w trakcie tej rozmowy wspomniał o bardzo dziwnej rzeczy, bo nagle powiedział do swojego taty, że policja znalazła jakieś ślady stóp w domu i że chcieli jego butów, ale jego rozmiar jest większy. I było to później zastanawiające dla detektywa, który wcześniej prowadził z nim przesłuchanie, dlatego że w trakcie tej rozmowy nie wspomniał nic o śladach butów ani o tym, jaki był ich rozmiar. Na ten moment było to jednak niemiłe wrażenie, może jakaś intuicja, ale nic z tym nie można było dalej zrobić. Jason wrócił do domu, a śledztwo należało sprawdzić w innym kierunku i w tym celu pozyskano komputer, jak i telefon Shelly. I pewnie nie muszę wam mówić, jak byli zaskoczeni, że 58-latka prowadziła tak pikantne rozmowy, w dodatku w stylu BDSM, gdzie grała osobę uległą. I było to dla nich bardzo dziwne, bo właściwie rodzina o tym nie wiedziała, nikim o tym nie powiedział, a okazało się, że Sheila prowadziła równoległe życie. I nie było one tak spokojne, jak się wydawało. Detektywi prześledzili nie tylko jej rozmowy w komputerze, ale także jej SMS-y. Zauważyli, że kobieta głównie pisała z mężczyzną, który nazywał się John Storm, i on wspominał w swoich wiadomościach o duszeniu i wiązaniu. Od razu zapaliło im się światełko i zaczęli go podejrzewać. Problem polegał tylko na tym, że musieli go namierzyć. Oczywiście mieli pewne wskazówki, które mężczyzna pisał Shelly, ale też nie mogli zakładać, że jest to prawda. W końcu to internet. I mieli też rację, bo wkrótce wyszło, że taka osoba nie istnieje. Zdjęcia były fałszywe i podkręcone w Photoshopie. Nawet zdjęcie samolotu, które mężczyzna wysłał i deklarował, że lata tym samolotem, taką małą awionetką, było fałszywe, dlatego że mężczyzna zmienił numer seryjny i taki samolot w ogóle nie istniał. Do tego mężczyzna ukrył swoje IP w taki sposób, że zupełnie nie dało się go namierzyć. Jedyne co mieli, to jeszcze numer jego telefonu i próbowali się do niego dodzwonić, ale ciągle włączała się poczta głosowa, więc jedyne co detektyw zrobił, to zostawił mu wiadomość. Obstawiam, że to był numer na kartę, więc nie dało się go też namierzyć. Detektywi upewnili się jeszcze, że w dniu zabójstwa Sheila pisała z mężczyzną, ale niczego więcej nie ustalili. W międzyczasie informatycy grzebali jeszcze dalej w jej rozmowach i dowiedzieli się też, że Sheila 6 dni przed morderstwem spotkała się z niejakim Mattem i spędzili razem noc w hotelu. Detektyw zadzwonił więc do Matta i zapytał, gdzie był w dniu, w którym zamordowano Sheila, ale mężczyzna był poza miastem i miał solidne alibi. Śledztwo stanęło w miejscu. Aż niespodziewanie na komisariat przyszedł list. Detektyw go otworzył i oniemiał. Z koperty wysypał kartki, które zostały wyrwane z Biblii, a na każdej kartce były podkreślone różne litery. Gdy przepisał je na kartkę, okazało się, że jest to przyznanie do winy. Ktoś twierdził, że zabił Sheila. W wiadomości tej mężczyzna przekazał, że jakiś czas temu spotkał Sheila i zaczął ją śledzić. Bardzo długo się przygotowywał i czekał na właściwy moment, a potem opisał, jak ją zabił. Dodał też, że przygotował sobie odpowiedni klucz. W liście pojawiły się takie szczegóły, które nigdy nie były podane do wiadomości publicznej. Co gorsze, mężczyzna napisał też, że zrobi to ponownie. W ciągu kilku następnych tygodni przyszły kolejne listy z kolejnymi szyframi. To, co było dla niej charakterystyczne, to zawsze kończyły się słowami bye bye. W międzyczasie przechodziły też inne informacje. Między innymi pojawiła się anonimowa wskazówka o tym, że w sprawę śmierci Shelly uwikłane są dwie osoby mieszkające w Kansas City i że na pewno nie był to żaden z jej synów. Nie była to jednak jedyna anonimowa wskazówka dotycząca morderstwa Shelly. Między wrześniem 2011 a październikiem 2012 Departament Policji Topeka otrzymał 17 takich anonimów. Niektóre listy zostały napisane ręcznie, niektóre zostały napisane na maszynie i zakodowane, a niektóre zostały wysłane do innych miejsc, np. Topeka Capital Journal, byłego adwokata Hachmeisterów czy przyjaciela Hachmeisterów. Oprócz tego, że były w nich zawarte informacje, które nigdy nie zostały upublicznione, to do niczego nowego nie doprowadziły. Pewnego rodzaju przełom w końcu nastąpił 23 listopada 2011 roku. W końcu przyszły wyniki badań DNA i były bardzo zaskakujące. Okazało się, że na sznurku, który był zawiązany wokół szyi Shelly, odkryto DNA mężczyzny, który musiał pochodzić z rodziny Shirley. Od razu więc uwaga detektywów skierowała się na jej dwóch synów. A podejrzanym stał się Jason. W końcu to on znalazł swoją matkę. Ponownie wezwano go na przesłuchanie, tym razem w roli podejrzanego, i zapytano go, czy była możliwość, że w którymś momencie dotknął ciała swojej mamy. Zdecydowanie zaprzeczył i powiedział, że nie było takiej możliwości. Na co detektyw powiedział, że ma dowód, że jednak dotknął, bo ma jego DNA na sznurze, który był zawiązany wokół szyi jego mamy. Jason się zdenerwował i powiedział, że on na pewno nie zabił swojej matki. Na co detektyw postanowił jeszcze raz przepytać go o ten ostatni dzień, w którym widział Sheila. Jason szczegółowo opisał ten dzień i powiedział, że ostatni raz widział Sheila w piątek wieczorem. Następnego ranka słyszał, jak Sheila krzątała się po domu i tylko krzyknął do niej, że wychodzi. Mniej więcej było 11:30, idzie załatwić swoje sprawy i potem był nieobecny aż do godziny 16:00. W tym czasie poszedł m.in. do kawiarni Starbucksa, był w Dillard's, Lens Crafters, Success Vision, Call Walmart, Barnes & Noble i też odwiedził swojego dziadka w domu opieki. Wracając do domu zajechał jeszcze na stację benzynową, a potem wszedł do domu i odkrył ciało matki. I faktycznie później detektywi potwierdzili, że tego dnia był w Starbucksie, co zarejestrowały kamery. Odnotowano także, że w tym dniu wysłał wiadomość do Shirley, której opisał jej, co będzie robić, m.in. że idzie do centrum handlowego, do Starbucksa, a potem może zobaczy się z tatą, więc nie będzie go w domu przez kilka godzin. Prześledzono także logowania jego telefonu i potwierdzono, że faktycznie był w tych lokalizacjach. Detektywi wybrali się także do Starbucksa i znaleźli baristę, który obsługiwał go tamtego dnia. Mężczyzna przyznał, że Jason był ich regularnym klientem i tamtego dnia był u nich około godziny 13:00. Mężczyźni wymienili kilka zdań, m.in. barista zapytał, jak mija jego dzień, na co Jason powiedział, że jego matka zmarła, a barista złożył mu kondolencje. Śledczy udali się także do domu opieki, w którym miał być Jason tego dnia. Pracownica zeznała, że przeważnie mężczyzna się z nią witał, ale tego dnia tego nie zrobił, wyglądał na bardzo zmęczonego, jakby długo nie spał. I tego dnia z dziadkiem spędził tylko 10, może 15 minut, gdzie zwykle zostawał z nim znacznie dłużej. Co ciekawe, sam Jason przyznał detektywowi, że dzień lub dwa przed morderstwem miał kłótnię ze swoją mamą. Pokłócili się o to, że Sheila podejrzewała, iż Jason zabrał jej obrączkę. Oczywiście mężczyzna zaprzeczył, aby to zrobił. I im dłużej detektywi analizowali relacje Jasona i Sheila, tym więcej znajdowali dowodów, że te relacje nie były dobre, że właściwie przez ostatni czas się pogarszały. Dotarli m.in. do terapeuty Shirley, któremu miała powiedzieć w sierpniu, że następnym razem chciałaby porozmawiać o swoim synu. Przyjaciółka kobiety, Emmy, również zeznała, że dzień przed swoją śmiercią Sheila powiedziała jej, że ma obawy dotyczące Jasona i zamierza powiedzieć mu, żeby się w końcu wyprowadził. Jej zdaniem jej syn nie okazywał jej szacunku i nazwał ją suką. Jeśli chodzi o Jasona, to deklarował, że mniej więcej od lipca 2011 roku pracował z domu i zarabiał na giełdzie. Detektywi dotarli też do informacji, że Sheila wykupiła polisę dla swoich synów. I tutaj znalazłam różne kwoty, ale było to mniej więcej między 200 a 250 tysięcy dolarów i każdy z nich miał dostać po połowie. Oczywiście, gdyby Sheila umarła. I właściwie był to dobry moment, aby te pieniądze zostały im wypłacone, ale Aaron zaczął mieć jakieś dziwne podejrzenia, może intuicje, i uznał, że póki jego brat jest podejrzany i jest ciągle przesłuchiwany, to należy wstrzymać tę wypłatę i specjalnie popełnił błąd w wypełnianiu swojego formularza, aby żaden z nich nie otrzymał tych pieniędzy. To oczywiście bardzo zdenerwowało Jasona. Następnie Aaron powiedział mu, że póki nie zostanie oczyszczony z zarzutów, to nie dostanie tych pieniędzy. Pomimo silnych podejrzeń wobec syna Shirley, wciąż brakowało takiego znaczącego dowodu, który byłby solidną podstawą do oskarżenia mężczyzny, i w końcu miało się to zmienić. 14 grudnia 2011 roku na komisarię zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że wie, kto zabił Shirley. Detektywi od razu pojechali na spotkanie z kobietą, która okazała się być tancerką w jednym z klubów. Kobieta zeznała, że w miesiącach poprzedzających zabójstwo Shelly jakiś mężczyzna zaczął regularnie odwiedzać ich klub, wypijał bardzo dużo alkoholu, a następnie zamawiał jej prywatny taniec. W międzyczasie zaczął się przechwalać różnymi sprawami, między innymi pokazywał jej swój nowy tatuaż na ramieniu, który był napisem Ich liebe dich Mutti, co po niemiecku oznacza kocham cię mamo. Początkowo kobieta się nim nie przejmowała, widziała, że jest rozrzutny, że przesadza z alkoholem, ale wydawał się niegroźny. Jednak po czasie zaczął mówić jej rzeczy, które zaczęły ją bardzo niepokoić. Między innymi chwalił się, że był głównym podejrzanym, że policja uważa, że zabił swoją matkę, ale tego nie zrobił, a innym razem żartował, jak to jest rozmawiać z seryjnym zabójcą, po czym oczywiście mówił, że tylko żartuje. Ale w pewnym momencie coraz częściej zaczął mówić o morderstwie swojej matki. Opowiadał, że kobieta była przywiązana do krzesła, że było naprawdę brutalnie, a on wydawał się podekscytowany i szczęśliwy, kiedy mógł o tym mówić. To sprawiło, że kobieta postanowiła zadzwonić i dla spokoju poinformować o tym policję. Dla pewności detektyw pokazał jej zdjęcia kilku mężczyzn, a ta po chwili i bez wahania wskazała na jednego. Detektyw zerknął i okazało się, że był to Jason. Wkrótce policjanci trafili także na dwóch innych barmanów zupełnie innego klubu, którzy także zeznali, iż rozmawiali z Jasonem. Jeden z barmanów zeznał, że Hachmeister powiedział mu o tatuażu, który zrobił sobie dla uczczenia pamięci o jego mamie, a która zmarła. Jason opowiadał także o polisie, którą miał otrzymać dzięki temu, że kobieta zmarła, ale że właśnie musiał się podzielić nią ze swoim bratem. Z kolei drugi barman zeznał, że w październiku lub listopadzie 2011 roku Jason powiedział mu, że zabił swoją matkę. Jemu również pokazał swój nowy tatuaż. Na co barman powiedział, dlaczego miałbyś zrobić sobie taki tatuaż, gdybyś się zabił? Na co Jason odpowiedział, aby zyskać sympatię przysięgłych. Barman jednak patrzył na niego z powątpieniem, więc Jason postanowił umocnić go w przekonaniu, że faktycznie to zrobił i powiedział mu, że naprawdę zabił swoją mamę. Na co barman odpowiedział, naprawdę? No cóż, dobrze, twoja sprawa. I wtedy nagle Jason wyciągnął rękę w jego stronę, złapał go za ramię i powiedział, nie, naprawdę to zrobiłem, zarżnąłem tę pierdoloną dziwkę. I wtedy barman przestał myśleć, że mężczyzna żartuje. Co ciekawe, jak się później okazało, tej samej nocy zaczepił jeszcze inną barmankę, której opowiadał o dywanach i mówił, że nadal chciałby mieszkać w swoim domu, ale, cytuję, ta pieprzona dziwka tak bardzo krwawiła, że musiał je zerwać i wymienić na nowe. Pominał także o odmalowaniu ścian oraz wymianie zasłon czy rolet. Nie do końca kobieta pamiętała, jak to było. Jej również wspomniał, że, cytuję, zarżnął tę pieprzoną sukę. Po tych zeznaniach detektywi mieli wszystko, czego potrzebowali. I w związku z tym, dwa dni później, Jason został aresztowany. Na podstawie tych wszystkich dowodów, na rozprawie z udziałem przysięgłych, skazano go za morderstwo z premedytacją. Mężczyzna otrzymał dożywocie, z czym zdecydowanie się nie zgodził i zaczął swoją walkę z sądem. Ogólnie w trakcie prowadzenia śledztwa policja uzyskała łącznie 6 nakazów przeszukania w trakcie tego dochodzenia. Pierwszych 5 dotyczyło śledztwa w sprawie zabójstwa Shelly, a 6 jest tym, czego się właściwie sama nawet nie spodziewałam, bo dotyczyło przeszukania komputera Jasona, ale poszukiwaniu pornografii dziecięcej. Nie do końca wiem, na jakiej podstawie nagle pojawił się ten wątek, ale detektywi mieli nosa, bo wkrótce udało się odzyskać ponad 100 zdjęć pornograficznych dzieci, które Jason wcześniej usunął z dysku. Został też poddany testowi na wariografię, którego nie przeszedł pomyślnie. Adwokaci Jasona mieli trudne zadanie, ale postanowili skupić się na tajemniczym mężczyźnie z internetu i zwalić winę na niego. Obrona twierdziła, że Shelly została zabita przez mężczyznę, który specjalnie przyjechał do Topeki, przyjechał do jej domu, a następnie bił ją i udusił. Na dowód tego przedstawili właśnie te wszystkie wiadomości, które kobieta wymieniała z Willem. Wezwano także oficera policji, który brał udział w tym śledztwie i potwierdził, że był taki mężczyzna zidentyfikowany jako William Johnstrom, który wysyłał wiadomości do Shelly i że faktycznie były one bardzo specyficzne, bo zahaczały o świat BDSM. Zostało też ustalone, że numer, jaki podał, pochodził z Gainesville, z Florydy. a ich relacja polegała na tym, że Sheila była uległą, a Will był mistrzem, jak sam siebie określał. Natomiast to, co było interesujące, to to, że wiadomości od Willa nie przestały przychodzić po śmierci Sheila. Pierwsza wiadomość po jej śmierci została wysłana o godzinie 17, kiedy to mężczyzna wspomniał jej, że wybiera się na wyścig NASCAR, a o godzinie 23 tego samego dnia napisał jej już, że jest w domu. Następną wiadomość wysłał jej kolejnego dnia o 15:30 i życzył jej dobrego dnia. Gdy nie miał żadnego odzewu od niej, napisał jeszcze: oszalałaś? Co się dzieje? I było to o 17:40 11 września. Natomiast detektyw zeznał, że nie udało im się potwierdzić, gdzie był mężczyzna, gdy wysyłał im te wiadomości. Jedynie co jeszcze powiedział, to to, że odkryli, iż zdjęcia były fałszywe. Obrona wezwała też swoich świadków, między innymi rowerzystkę, która twierdziła, że widziała jakiś samochód typu SUV zaparkowany niedaleko domu Sheila i że było to między 11 a 13 10 września. Powiedziała, że w samochodzie siedziała wtedy kobieta, która siedziała po stronie kierowcy. Słowo, jakie jej się z nią skojarzyło, to było sztywna i miała między 53 a 73 lata. Była blada i miała blond włosy, zdecydowanie dłuższe niż ofiara. Ale w zasadzie to zeznanie do niczego nowego nie doprowadziło. Głos zabrał jeszcze oskarżyciel, który twierdził, że motywem tej zbrodni były po prostu finanse. Twierdził, że bezrobotny Jason dowiedział się o tym, że jego matka chce go wyrzucić z domu i postanowił temu przeciwdziałać. Następnie wykorzystał fakt, że jego mama weszła w taką specyficzną relację z kimś z internetu i upozorował jej śmierć, aby wyglądało na to, że zrobił to ktoś zafascynowany BDSM. Jeżeli chodzi o Jasona, to podczas procesu nie wyraził żadnych emocji, nawet gdy został skazany za posiadanie dziecięcej pornografii. Po wyroku sądu czepiał się niemal wszystkiego. Po pierwsze, zaczął kwestionować słuszność odnośnie dopuszczenia jako dowodu kwestii tego, że podobno ukradł mamie obrączkę. Uważał, że zeznania przyjaciółki jego matki nie powinny zostać dopuszczone. Zwłaszcza, że kobieta twierdziła, iż Sheila szykowała się już, aby porozmawiać z Jasonem, by ten się w końcu wyprowadził, a przy okazji martwiła się też brakującą obrączką i myślała, że to on ją ukradł. Jason uważał, że rzuca to na niego bardzo niekorzystne światło i należy to wykluczyć. Natomiast po zbadaniu jego roszczenia nie znaleziono błędu w dopuszczeniu tego dowodu przez sąd. Kolejną kwestią była pornografia dziecięca, która została znaleziona na jego komputerze. Uważał, że ten zarzut nie powinien się znaleźć w tym procesie i że sąd nie powinien dopuścić tego dowodu, który sugerował, że jest on zabójcą. Twierdził, że to prawdziwy zabójca umieścił te zdjęcia na jego komputerze i on nie miał z tym nic wspólnego. Uważał też, że w trakcie procesu prokurator popełnił 8 błędów i w związku z tym jego proces był niesprawiedliwy. Wszystkie błędy, jakie wskazał, miały miejsce w końcowej umowie oskarżyciela. I ogólnie jeszcze jedna kwestia została poruszona podczas procesu, o której jeszcze wam nie wspomniałam. Była to kwestia psa i czasu zgonu Sheila. Generalnie lekarz nie mógł podać dokładnego czasu śmierci kobiety. Jedynie co, to powiedział, że musiało to być przynajmniej kilka godzin przed tym, jak została znaleziona. I tutaj pojawia się ciekawa kwestia, dlatego że wspomniałam wam, że gdy znaleziono Sheila, to jej pies był zamknięty w domu. Natomiast wszystko wskazywało na to, że on w tym domu w czasie jej zabójstwa nie przebywał i w tym czasie był w ogrodzie. Wskazywało na to to, że też nie miał na sobie żadnych śladów krwi. A jednak biorąc pod uwagę, że w całym domu była ta krew, no to prędzej czy później pewnie by podszedł do Sheila i jakoś tą krwią się pobrudził. Więc wszystko wskazywało na to, że ktoś najpierw wyprowadził psa do ogrodu, a dopiero potem zamordował Sheila. I to był raczej taki kolejny punkt, że raczej z kimś obcym ten pies by nie wyszedł. Do tego sąsiad Sheila zeznał, że ten pies był raczej typowym psem domowym i zwykle nie pozostawał na zewnątrz dłużej niż 10 minut. I że tego dnia był na zewnątrz między 9:00-9:30 a 12:00-12:30 i zwrócił na to uwagę, bo cały czas czekał. Jeszcze jedną kwestią, co do której sprzeciwiał się Jason i jego adwokat, było to, że Sheila nie przebadano w kierunku ostatnio odbytego stosunku. Co zostało uzasadnione tak, że po prostu nie było podstaw, by podejrzewać, iż kobieta została zgwałcona przed śmiercią. Więc tylko zrobiono oględziny zewnętrzne, ale nie pobrano żadnych próbek do dalszych badań w tym zakresie. Jeżeli chodzi o kwestię finansową i wypłacenie polisy, to prawo Kansas mówi bardzo jednoznacznie, że nikt, kto jest skazany za przestępstwo zabójstwa danej osoby, nie może po niej dziedziczyć ani otrzymać żadnego odszkodowania. Więc w momencie, gdy Jason został skazany, to jednoznacznie stracił prawa do polisy. A jedynym zarządcą majątku Shelley został Aaron. Oficjalnie Jason został skazany 7 lutego 2014 roku i od tego czasu siedzi w więzieniu. Jednak wciąż się nie poddaje i cały czas składa jakieś skargi. Między innymi przyszedł na islam i uważa, że jest nieszanowany z powodów religijnych. Łącznie złożył 24-stronicową skargę, w której twierdził, że wielokrotnie doświadczał dyskryminacji i obojętności w więzieniu z powodu swoich przekonań religijnych. Argumentował to między innymi tym, że jego jedzenie nie jest przygotowywane w specjalny sposób w trakcie Ramadanu i że jest to obraza jego uczuć religijnych. Deklarował, że jego jedzenie jest specjalnie mieszane i nie powinno tak być. I to właściwie jedyne informacje, jakie znalazłam o tym, co dzieje się z Jasonem w więzieniu. Nigdy nie przyznał się do tego, że zabił swoją matkę. Cały czas twierdzi, że jest niewinny. Jeżeli chodzi o mężczyznę, który podawał się za Willa, również tego nie wyjaśniono. Nie udało się dotrzeć do mężczyzny, a może niewystarczająco się na tym skupiono, gdy już detektywi mieli innego podejrzanego. W każdym razie w dokumencie, który oglądałam, Will został ostatecznie przedstawiony jako po prostu starszy mężczyzna, który podszywał się pod dużo młodszego. Oczywiście pojawiła się też teoria, że być może to sam Jason udawał takiego mężczyznę, ale nie znalazłam na to żadnych dowodów. W każdym razie ta dziwna relacja Shelley z Willem na pewno była takim katalizatorem tego, co się potem wydarzyło, bo między innymi pewnie przez to Jason poczuł się zagrożony. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie. Mam nadzieję, że ta seria gdzieś tam zapali w waszej głowie takie światełko ostrzegawcze, żeby zawsze uważniej wchodzić w takie relacje internetowe i nie wierzyć we wszystko, co przeczytamy w internecie. Jeśli nie oglądaliście jeszcze mojego odcinka pod tytułem Catfish, to zdecydowanie wam polecam, bo myślę, że tam też można wysnuć odpowiednie wnioski. A tymczasem bardzo wam dziękuję za dzisiaj, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.